Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła, a dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać: czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus: zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Oto słowo Pańskie. Kochani bracia i siostry, wczoraj słyszeliśmy, że Chrystus stał się sługą. Misja, w której usłużył nam, to śmierć na krzyżu, męka, śmierć. Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy ludzi przed sobą i po sobie, a więc również nasze. I z miłości, choć na to w ogóle nie zasługiwał, wziął karę za te grzechy i on ją wykonał na sobie. Tą karą jest śmierć. Za każdy grzech karą sprawiedliwą jest śmierć, każdy grzech. Jezus tę śmierć wziął na siebie po to, żeby zostawić nam życie. To się nazywa miłosierdzie, kiedy poświęcam się z miłości nawet dla kogoś, kto nie jest mi po drodze, kto nawet może być moim wrogiem. Taką miłość był zdolny z siebie wykrzesać tylko Jezus, a jeśli ty jesteś zdolny do takiej miłości, to tylko dlatego, że Jezus jest w tobie. I On w tobie żyje, On w tobie taką miłość potrafi zaprowadzić. Każde pogodzenie się, każde przebaczenie, każde służenie sobie nawzajem, jakimś dobrym gestem, słowem, uczynkiem, jest z tego powodu, że mamy w sobie Jezusa. Ludzie niewierzący są w stanie czynić sobie dobro, ale ono gdzieś jest w granicach sprawiedliwości, dalej nie przejdzie. Miłosierdzie przekracza sprawiedliwość. Miłosierdzie, jak pisze papież Franciszek, jest najdoskonalszym obrazem sprawiedliwości. Nie wchodząc zbytnio w tę dywagację, widzimy dzisiaj w liturgii słowa, zwłaszcza w Ewangelii, Chrystusa, który służy. Ta Ewangelia dzisiejsza jest szczególna, dlatego że święty Jan zanotował, że było to na 6 dni przed Paschą, czyli na 5 dni przed śmiercią Jezusa. Jezus udaje się do Betanii. W Betanii, która jest małą mieściną, wioseczką koło, na przedmieściach Jerozolimy, w Betanii mieszkali jego przyjaciele Marta, Maria i Łazarz. Wiemy o tym, że Jezus często się u nich zatrzymywał. Betania bowiem jest po drodze z pustyni judzkiej do Jerozolimy. Gdy przemierza się pustynię kamienistą, jak to wiadomo, pustynia, ciężką drogę, pewnie parugodzinną, dochodzi się do tej małej mieściny, która zielenieje, która jest pełna owoców. I zanim się wejdzie do świętego miasta Jerozolimy, można tam rzeczywiście znaleźć spokój. No, dzisiaj jest tam mnóstwo turystów, ale wtedy to była zwykła wieś. I mieszkało tam pewnie kilka, może kilkanaście rodzin. No i właśnie wśród nich Marta, Maria i Łazarz. Znamy ich z różnych fragmentów Pisma Świętego. Na pewno z tego fragmentu, kiedy Marta zarzuca Marii nieróbstwo. Jezus przychodzi do nich, wysłuchuje, znaczy rozmawia z nimi, naucza. Maria siedzi przy Jezusie i słucha, a Marta się krząta, ogarnia wszystko. No i ma za złe swojej siostrze. Dwie różne osobowości. Kobieta czynu i kobieta kontemplacji. Marta i Maria. Obie były sobie potrzebne tak naprawdę. No i Łazarz, ich brat, który z niewiadomych przyczyn był chory i umarł. I Jezus przychodzi, nie od razu, ale po pewnym czasie, mijają dni, przychodzi, aby go wskrzesić. To wszystko w przeszłości. Dzisiaj Jezus przychodzi do nich. Dlaczego przychodzi do nich? Przed śmiercią człowiek szuka przyjaciół, szuka bliskich. Kiedy myślimy o śmierci, o swojej konkretnej śmierci, inaczej patrzymy na ludzi. Zwłaszcza jeśli ktoś wie, że nosi w sobie wyrok śmierci, to może być choroba śmiertelna, której dni są policzone. Inaczej patrzy na świat. Jezus Chrystus wiedział, że za 5 dni zawiśnie na drzewie. I dlatego idzie do tych swoich bliskich. Wcześniej przebywa w Efraim, takiej miejscowości, w której się ukrywał. Czasami wychodził z niej do świątyni, tam nauczał i wracał. Słyszeliśmy o tym w zeszłym tygodniu. I teraz Jezus czuje, że musi być mężny, że musi iść z Efraim na widok po to, żeby go pojmali, po to, żeby dać się oskarżyć fałszywie, po to, żeby dać się zaprowadzić na krzyż, po to, żeby dzieło odkupienia mogło zaistnieć, żeby mogło się sprawdzić. I w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii mamy właśnie Jezusa, który przychodzi do swoich przyjaciół. Ci z radością Go przyjmują, wydają ucztę na Jego cześć, zawdzięczają Mu niemało. W końcu Łazarz żyje znowu. A i siostry były często pouczane przez Jezusa o sprawach ostatecznych, o zmartwychwstaniu. Słuchały Go chętnie. Więc i miejscowość, która też zawdzięczała popularność, bo tam w Betanii, gdzieś koło Jerozolimy, wskrzeszono człowieka. Więc i wszyscy Jezusa znali i pewnie dziękowali Mu po cichu, że sprowadza ludzi nieświadomie do ich miejscowości. To pierwsza scena tej Ewangelii. Druga scena, od razu jest napisane, że Marta i Maria, że Maria bierze funt tego olejku nardowego i namaszcza Jezusowi stopy, nogi. Kolejna scena to Judasz, który krzyczy na to, który się z tym nie zgadza, w swojej obłudzie zarzuca tutaj marnotrawstwo. I kolejna scena to napomnienie Chrystusa, a także Żydzi zbliżający się, aby pojmać Jezusa, ale także, żeby Łazarza uśmiercić, bo przez niego też jest zbyt wielkie zainteresowanie Jezusem. Moi drodzy, chciałbym was dzisiaj zaprosić do takiej opowieści na tle tej Ewangelii. W słowach, które kiedyś, jak wierzę mocno, Duch Święty podsunął mi podczas modlitwy, medytacji nad tą Ewangelią, kiedy mam nadzieję, że te parę słów, które tutaj napisałem, odczytam je, że zagrają w waszym sercu nie tylko jako pewna pobożna opowieść prawdopodobnych wydarzeń, ale w której będziecie mogli zobaczyć w postaciach, które są z tej Ewangelii, zobaczyć też siebie. A z czym powinniśmy do tej opowieści przyjść? Z czym usiąść? Z czym otworzyć uszy? Z pytaniami, jak ja reaguję na potrzeby drugiego człowieka? Czy jestem w stanie zaoferować swoją obecność drugiemu człowiekowi? Co jestem w stanie poświęcić z rzeczy materialnych, żeby okazać drugiemu miłość, należną miłosierną pomoc? Czy wypełniam uczynki miłosierdzia? Czy dosłownie w przenośni stać mnie na to? Chcę, żebyśmy też zobaczyli w postaciach, które są tutaj antybohaterami, konkretnie w Judaszu, niektórych apostołach, żebyśmy zobaczyli też siebie, którzy bronimy się przed traceniem, w których jeszcze egoizm jest zbyt mocny, żeby tak śmiało, chętnie jak Jezus, jak wczoraj słyszeliśmy, aż do śmierci się poświęcać. Zapraszam was do tej opowieści na kanwie tej Ewangelii. Mam wielką nadzieję, że Duch Święty namaści ten tekst i że zostaniecie też dotknięci. Jezus po przebywaniu w ukryciu w Efraim podejmuje męską decyzję o wykonaniu misji. Cała Jerozolima huczy i wszyscy go szukają. Wysłano listy gończe. Wie, że tego nie przeżyje. Jednak się ujawnia, bo takie jest męstwo. Zanim będzie cierpiał, idzie do Betanii, do swoich przyjaciół. Tam dobrze się miewał, tam chętnie przebywał. Siostry go słuchały. Nauczał ich o życiu wiecznym i one były w stanie to pojmować. Nie obawiał się u nich podejrzeń, wysokich teologii i meandrów prawa. Były szczere, czyste i otwarte na miłość. Zawsze mógł u nich wypocząć, posilić się, ukryć w cieniu zagajnika, kiedy marsz przez pustynię bywał już stanowczo za ciężki. W sercu Jezusa była tylko jedna myśl, nad którą się zastanawiał od kilku dni w Efraim. Jak im wszystkim to powiedzieć, żeby uwierzyli? Co zrobić, żeby nie ustali, kiedy będę cierpiał? Wszyscy się cieszyli z Jego obecności, a On już wiedział, że tej rozmowy nie uniknie. Będzie musiał powiedzieć o swojej śmierci w najbliższe święto Paschy za 5 dni. Z radości, że przyszedł, wydano ucztę. Pamiętano Jego cud wskrzeszenia Łazarza. Ten do dziś przyjmuje gości, którzy pytają Go o przeżycia, nie dające się opisać słowami. Kładą się przy stole. Marta podaje, jak to miała w zwyczaju. Apostołowie chwalą dania, jedzą, piją. Jezus jakby mniej, jest obok nich. Nagle podnosi głowę, podpiera się ręką i siada obrócony w ich stronę. Czując, że coś powie, umilkli. Wtedy rzekł z przejęciem: to już niedługo. Jeszcze przed Paschą mnie ukrzyżują. Marta wypuściła z rąk tacę z owocami. Marii, choć nie wierzyła w ani jedno słowo, powoli napłynęły do oczu łzy. Łazarz myśli o cudzie i o tym, czy Jezus też może sam sobie to uczynić. Apostołowie słyszą to kolejny raz. Wracają im myśli, które tak skutecznie oddalali. Zapada cisza. Piotr nie odzywał się, pamiętając scenę pod Cezareą Filipową, kiedy Jezus nazwał go szatanem i że myśli po swojemu. Nauczył się, że Jezusowi nie należy się sprzeciwiać, ale trzeba go słuchać, nawet jak nie rozumie się, co mówi. Padają pierwsze słowa przebijające ciszę. Uczniowie pocieszają go, próbują odwrócić uwagę. Niektórzy okazują słowami waleczność i zapewniają, że jeśli będzie z nimi, to nic mu się nie stanie. Nie wiedzieli, że on wie, jak będzie. Marta zbiera owoce i stawia je na podłodze przed uczniami. Łazarz patrzy wymownie na mistrza i przypomina, że on też umarł i że dzięki niemu żyje. Chciał uspokoić Jezusa. Maria nie przestaje płakać. W jej sercu mieszają się smutek i spokój, niepewność i pewność, wiara i wiedza. Chce coś zrobić, ale nie wie co. Patrzy na Jezusa, który właśnie na nią spoglądnął. Jego wzrok nie żartował. Był pewny, choć nie był w harmonii z łamiącym się głosem nauczyciela. Jezus zdawał się bardziej przejmować jej rozdartym sercem niż swoją nieuniknioną przyszłością. Nie wytrzymała tego spojrzenia i z pewnym żalem i bezsilnością zerwała się z miejsca. Wybiegła z pokoju do wnętrza domu, ukrywając twarz w dłoniach, trzymając kraj swojej sukni. Walczyła w sobie. Kobieta, odpowiedział ktoś zza stołu. Jezus został na miejscu. Marta wyszła niepewnym krokiem, patrząc na ogród za oknem. Była już gdzieś indziej, ale nie chciała myśleć o tym, co słyszała. Chcąc uciec w zajęcia, poszła zrywać pomarańcze z drzewa obok domu. Tak się złożyło, że przy posiłku zostali sami mężczyźni. Jezus popatrzył na swoich uczniów i zachęcił, żeby jedli, że muszą mieć siły. Żeby samemu trochę się uspokoić, poprosił o kawałek chleba. Rozmowy wracały do poprzednich tematów. Tylko Łazarz patrzył na Jezusa, niosąc wzrokiem myśl, której nikt poza nim nie był w stanie pojąć. Tak jakby oni dwaj tylko wiedzieli, co się ma fizycznie dokonać. Choć brat sióstr z Betanii nie znał prawdy o okrucieństwie ukrzyżowania, wiedział przecież, czym jest umieranie. Kiedy już zjedli, co im podano oraz posilili się owocami, wróciła Maria, zupełnie inna. Na jej twarzy było widać ślady łez, ale jej oczy były jakby niezestrojone z całą resztą. Celowała nimi tylko w mistrza. Miała w ręku flakonik, który Łazarz od razu rozpoznał. To o nim mówił kilka dni przed swoją własną śmiercią, że zawartość należy użyć, kiedy będzie już po wszystkim. Pamiętał, jak Marta i Maria zamówiły go, kiedy dowiedziały się o jego ciężkiej i nieuleczalnej chorobie. Wydali na to większość swoich oszczędności, a kupiono aż 1,5 funta olejku z kwiatów nardu. Olejek miał być przeznaczony na namaszczenie dla każdego z rodzeństwa, kiedy Najwyższy będzie powoływał ich do siebie. Łazarz nie zrozumiał tylko, czego te wonności były jej potrzebne, dlaczego właśnie teraz. Maria była świadoma tego, że wzbudza zdziwienie. Nie przejmowała się tym ani trochę. Teraz była gotowa na wszystko. Musiała przekonać Jezusa, jak bardzo Go kocha i jak blisko Niego chce ciągle być, jak bardzo Mu ufa i jak jest drogi jej sercu. Dlatego podeszła spokojnym krokiem do miejsca, w którym leżał. Wszyscy ją obserwowali. Ostatnie rozmowy gasły. Maria postawiła flakon na podłodze i uklękła przy Jezusie. Podciągnęła koniec szaty Jezusa aż do kolan. Wzrokiem nieco oszalałym, nie przypominającym żadnej emocji, jakby nie z tej rzeczywistości, śledziła każdy swój ruch. Nawet nie patrzyła w oczy mistrza. On nie protestował, ani się nie odezwał. Ze spokojem przyjmował każdy jej gest. Podniosła wieczko flakonu i zanurzyła w nim swą dłoń, po czym zaczęła namaszczać olejkiem nogi Jezusa. Najpierw stopy, potem łydki i aż do kolan. Robiła to starannie, dokładnie, bardzo powoli. Nie niweczyła przy tym podniosłości tej chwili. W sercach obserwatorów pojawiła się ekscytacja zakrawająca na granicy z erotyką spotykaną tylko w Pieśni nad Pieśniami, o których słyszeli, że lepiej ich nie czytać w młodym wieku. Maria nie przestawała namaszczać nóg Jezusa, czerpiąc co chwila eteryczną mieszankę wonnych kwiatów i oliwy. W tym momencie z ogrodu wróciła Marta. Zatrzymała się nad całą sceną i zrozumiała, że ominęło ją coś ważnego. Jednak powstrzymała swoje porywcze zapędy i dołączyła do misterium, które właśnie działo się na jej oczach. Zobaczyła swoją siostrę, która ciągle tym samym wzrokiem, nie stąd, popatrzyła pytająco na Jezusa. Chciała się upewnić, czy zrozumiał, a może raczej, czy jego serce czuje to samo, co jej. Nie myliła się. W czystym i pełnym spokoju wzroku mistrza dostrzegła nie tyle zrozumienie, co całkowite przyjęcie jej cennego daru. Oboje wiedzieli, że dokonuje się znacznie więcej, niż ludzkie emocje i uczucia mogą udźwignąć. Byli zjednoczeni miłością wyjątkowo boską, wolną od cielesnych przywiązań. Miłująca udzielała samej siebie miłości samej. Nie znalazłszy słów, gestem odpowiadała na usłyszaną zapowiedź jego śmierci. Trwali tak przez chwilę, patrząc sobie w oczy. Olejek kapał z nóg Jezusa i z rąk Marii. Kiedy spostrzegła, że to jeszcze nie wszystko, że jej serce woła o więcej, poczuła, że ten dar, mierzony w pieniądzach, musi dać z siebie. Jej intuicja wskazała, co ma robić. Włosy. To nimi tak bardzo cieszyła się każdego dnia. Lubiła czuć się piękna, a to była jej prawdziwa ozdoba. Każdego ranka chodziła po ogrodzie i rozczesywała je starannie. Lubiła siedzieć i wpatrywać się w dal, zatapiając swoje palce w gęste, czarne sploty. Najbardziej lubiła, kiedy ludzie podziwiali jej piękno, a mężczyźni chwilę ją adorowali, zapominając o tym, co robią. Była świadoma, że jej włosy były naprawdę piękne. Zgodnie z tym momentalnym i silnym uczuciem zsunęła z głowy spinkę, uwolniła chustę, delikatnie rozluźniła włosy i je rozpuściła. Większa ich część opadła prawie na koniec jej delikatnych pleców. Reszta zatrzymała się na wysokości piersi. Nie było w pokoju mężczyzny, którego serce nie biłoby szybciej niż zwykle. Wszyscy z podziwem patrzyli, jak przegarnia włosy przed siebie, zbliża głowę do nóg Jezusa i z tą samą starannością, z którą je namaszczała, teraz wycierała olejek najpiękniejszą częścią swojego piękna. Jezus wzruszył się głęboko. Czuł, jak bardzo go miłuje i jak daleko ta miłość przypomina mu miłość jego matki. Z każdym otarciem włosów czuł czystość i nieskazitelność gestów. Maria, podobnie jak jego matka, niczego nie chciała, tylko jego dobra. Od bardzo dawna nie doświadczał takiej miłości od ludzi. To było to, czego szukał i co próbował w nich wzbudzać. Zapach nardu ogarnął cały dom, który trwał w milczeniu, przypominającym skupienie arcykapłana składającego doroczną ofiarę w najświętszym miejscu świątyni. Jednocześnie czyn Marii był bardzo prosty, bezceremonialny, bez jakiegokolwiek niepotrzebnego elementu. Serce mówiło do serca. Takiej miłości chciał Bóg pośród ludzi. Wtem adoracyjną ciszę przerwały słowa Judasza. Zranił wszystkich tekstem o nadmiernym wydatku, o koszcie, o pieniądzach i na niedomiar wszystkiego tą obłudną chęcią pomocy ubogim. Przecież zawsze pierwszy ich omijał i odgarniał od siebie, jak muchy, za takich właśnie ich uważał. Nie mógł znieść tego miłosnego spotkania. Chciał wszystko sprowadzić znowu do poziomu przyziemnego. W takim łatwiej zapomnieć, nie myśleć, ukryć swoje wnętrze. Wszyscy poczuli, że coś się skończyło. Zastygłe formy zaczęły się ruszać. Ktoś sięgnął po owoc, ktoś zaczął mówić. Marta położyła pomarańcze na posłaniu i wyszła. Łazarz siedział cicho, nie wiedząc, co o tym wszystkim myśleć. Po Judaszu nikt już nie mówił na głos do wszystkich. Maria wróciła jakby do siebie, uporządkowała szatę Jezusa, wzięła flakon z niepełnym już funtem olejku i wstając patrzyła w ziemię. Wyszła z pokoju. Jezus wrócił myślami do grona swoich uczniów. Czuli, że ten tekst Judasza nie przejdzie bez komentarza. Rzeczywiście, Jezus po chwili przysłuchiwania się ich rozmowom usłyszał Judasza szukającego poparcia swojej wypowiedzi wrzucanymi do dyskusji pytaniami. Kiedy przyczepił się do Marii, uznając ją za nierozsądną, Jezus stanowczo rzucił: zostaw ją. Przechowała ta, by mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. Znów zapadła cisza. Tego tonu wszyscy się bali. To właśnie ten ton brzmiał zawsze, ilekroć mistrz im coś wypominał i zawsze miał rację. Dlatego właśnie warto było od razu umilknąć i szukać błędu w sobie. Tym razem wiedzieli, że chodzi o Judasza, więc o tyle było bezpieczniej, że wszystko będzie do niego. Zawsze jednak mistrz potrafił tak powiedzieć, żeby każdy poczuł, co w nim jest nie tak. A teraz kilku wydawało się przyznawać Judaszowi rację. Ten chciał się bronić i odpowiedzieć zaczepnie, jak miał to w zwyczaju. Nie zdążył. Weszła Marta, oznajmiając, że przyszli Żydzi z Jerozolimy, że chcą zobaczyć się z Jezusem oraz zobaczyć wskrzeszonego Łazarza. Wszyscy czekają na dworze. Rzeczywiście. Dało się słyszeć zbliżające się głosy, spośród których przebijały się liczne: Rabbi, szukamy Jezusa oraz gdzie Łazarz? Nauczyciel popatrzył na wszystkich i odrzekł: zaczęło się. Już wiedzą, gdzie jestem. Po czym wstał i pewnie otworzywszy drzwi, wyszedł do nich. Chwilę za nim wyszedł Łazarz. Reszta została na swoich miejscach, ale ich obecność była raczej tylko fizyczna. Z jaką postacią się identyfikujesz? Jaka postawa, jaki gest wprawił cię w zdumienie, spowodował w tobie proces myślenia, ruszył twoje sumienie? Bóg mówi też przez tą opowieść, tą Ewangelię. Czy jesteś w stanie okazać miłosierdzie w każdej sytuacji? Co jesteś w stanie dać Chrystusowi w drugim człowieku? Czy widzisz w drugim człowieku Chrystusa? Czy jesteś w stanie namaścić nogi drugiemu człowiekowi, czyli duchowo powiedzieć: chcę Tobie służyć tym, co we mnie najcenniejsze, miłością, obecnością, dobrocią? A może przypominasz innego bohatera tej opowieści? Niech Pan sam da Ci znak, co dzisiaj w Tobie zmienić, abyś był podobny do Jezusa i do tak bardzo podobnej do Niego Marii.